Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dzisiejszy temat: Uzbekistan. Dzieje i historia tamtejszego kościoła, sytuacja obecna. Gośćmi w studiu przy okazji niedawnej sakry biskupiej administratora apostolskiego tego kraju będą biskup Jerzy Maculewicz oraz pracujący tam od 1991 roku ojciec Krzysztof Kukułka, franciszkanin. Przekażemy także relacje z trwającej w Nałęczowie Międzynarodowej Konferencji Religia a Gospodarka. 17 maja na magazyn zaprasza ksiądz Józef Polak. Jakie są związki między religią a gospodarką? Zastanawiają się uczestnicy 6. Międzynarodowej Konferencji Naukowej odbywającej się w Nałęczowie. Jest tam brat Tomasz Wroński.
Wiosenna aura i mikroklimat Nałęczowa z pewnością służą uczestnikom konferencji. O cel spotkania zapytaliśmy przewodniczącego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego.
Konferencja stawia sobie za cel pokazanie związków między religią a gospodarką.
Profesor Sławomir Partycki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Zastanawiamy się tutaj przez ostatnie 3 dni, w jakim zakresie religia może stymulować zachowania gospodarcze w różnych dziedzinach we współczesnym świecie. O tyle jest to ciekawe, że przyjechali przedstawiciele nie tylko reprezentujący Kościół rzymskokatolicki, są także protestanci, są grekokatolicy. Jeden referat jest także poświęcony islamowi. Reprezentowane jest 8 krajów, w tym Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Gruzja, Mołdowa, Czechy i Słowacja. Z Polski uczestniczą przedstawiciele prawie wszystkich ośrodków akademickich. Przyjechało tutaj bez mała 50 profesorów na tę konferencję. Referaty dotykają różnych rzeczy. Ta główna myśl, w jakim zakresie religia stymuluje zachowania gospodarcze, więc kwestie ładu i porządku społecznego i gospodarczego, jest oczywiście ujęte kwestie etyczne, moralne, w jakim zakresie religia ogranicza negatywne skutki działania rynku. Referatów jest wygłoszonych około 120 w ramach tej konferencji, także one dotykają problematyki bardzo różnej. O tyle ciekawej, że w ujęciu międzynarodowym także możemy tutaj zobaczyć też to, co się dzieje w innych krajach w tym zakresie.
O wrażenia z przebiegu konferencji zapytaliśmy uczestników.
Mnie очень интересно было.
Profesor Galina Sańko z Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Mińsku.
Słyszeć opinie swoich koleg z różnych republik.
Byłam bardzo zainteresowana słyszeć opinie swoich kolegów z krajów byłego Związku Radzieckiego. Tutaj możemy wiedzieć, co jest rzeczywistość w tych krajach.
A ten tytuł konferencji, religia i gospodarka, jaki ma związek z sytuacją na Białorusi?
Jan Paweł II mówił, że człowiek się urodza z prawem naturalnym.
Żyć, umierać. Mieć ili nie mieć własność.
Prawem żyć, umierać, mieć i albo nie mieć własności. Kościół staje w obronie własności prywatnej i przedsiębiorców. Musi być więcej niż 25-30% własności prywatnej w państwie. I wtedy będzie normalny rozwój gospodarki rynkowej. Mamy bardzo dobre wskaźniki rozwoju gospodarczego Białorusi, ale 80% własności jest własnością państwową. To przeszkadza inwestycjom zagranicznym.
O sytuacji na Łotwie mówi profesor Władimir Mencikows z Uniwersytetu w Daugavpils.
No, все-таки мы находимся в несколько другой ситуации. У нас свободная пресса.
Jesteśmy w trochę innej sytuacji. Mamy wolne media i możemy przeczytać różne opinie. Przez ostatnie 15 lat Łotwa ma dobre wyniki w dziedzinie transformacji gospodarczych i politycznych. W tym momencie jesteśmy pełnosprawnymi członkami Unii Europejskiej i NATO.
Jeśli w Białorusi примерно 80%.
Porównując z Białorusią, to u nas jest odwrotnie, bo mamy 80% własności prywatnej. Tak samo mamy wysokie tempo rozwoju gospodarki łotewskiej, ale ludzie nie są zadowoleni z jakości tego rozwoju. Nasze badania sprawdzili, że religia, kościół mają bardzo dobry wpływ na stosunki społeczne, na nastroje. Raczej to jest związane z rolą religii w etyce pracy, w etyce biznesu. Nasze badania wymagają doskonalenia, zwłaszcza metodologia badań i dlatego przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć i podzielić się doświadczeniem.
Przedstawiam naszą tłumaczkę, Kataryna Nowikowa z Ukrainy.
Jestem doktorantką KULU i Europejskiego Kolegium Polskich-Ukraińskich Uniwersytetów. Dziwne, że jest taki temat, jak to można połączyć. Religia, gospodarka. Jesteśmy w Polsce i to jest katolicki kraj. Tak od razu przyjmujemy założenie, że religia jest bardzo ważna. W Ukrainie jesteśmy ochrzczeni ateiści, bo tak się mówi. Chodzimy do cerkwi 2 razy na rok. I nie można tak oddawać gospodarki tylko na rzecz wolnego rynku albo państwa. I w tym religia odgrywa bardzo ważną rolę.
Międzynarodową konferencję naukową Religia-Gospodarka zorganizowała Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katedra Socjologii Gospodarki Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Łomży. Z Nałęczowa dla Radia Watykańskiego brat Tomasz Wroński.
Naszymi gośćmi w studiu są dzisiaj ksiądz biskup Jerzy Maculewicz, nowo wyświęcony ordynariusz Uzbekistanu, administrator apostolski Uzbekistanu oraz pracujący tam właśnie ksiądz Krzysztof Kukułka. Witam serdecznie w studiu, szczęść Boże.
Witam, dziękujemy za zaproszenie.
Księże biskupie, cóż, nie tak dawno, w sobotę były uroczystości Sakry Biskupiej. Duże przeżycie.
No, to jest wielkie przeżycie. Chciałem powiedzieć, że to się zdarza raz w życiu i mnie akurat się to zdarzyło. Myślę, że człowiek najpierw myśli, że no, przygotowujemy się do tego, ale kiedy ten moment nadchodzi, emocje w sercu rosną, a w dodatku, kiedy uświadomiłem sobie, że jestem konsekrowany w naszej bazylice 12 apostołów, że ja jako biskup jestem jednym z ich następców, że jakoś bezpośredniej tej sukcesji tam w którejś kolejności jestem także ja, więc to jakoś mnie mocno dotknęło i że ja mam jak gdyby ten mandat Jezusa Chrystusa, aby iść i głosić Ewangelię także innym.
Pierwszy raz w kontekście Ojca Sakry rozmawialiśmy w dniu nominacji, to jeszcze przed śmiercią Ojca Świętego. Wtedy nie było wiadome jeszcze dokładnie, kiedy ta konsekracja będzie. Proszę Ojca, jakie hasło Ojciec wybrał, co jest w herbie?
Długo się nad tym zastanawiałem, muszę powiedzieć, i myślę, że to, co najbardziej oddaje mój stan ducha i to, co chciałbym robić, bo nie mam jakoś wyraźnego planu, programu, ale wybrałem fragment z listu do Hebrajczyków 10:7, abym wypełnił Twoją wolę, więc wydaje mi się, że to jest ten program, który zawarł też w swojej pierwszej homilii papież Benedykt XVI, kiedy mówił o tym, że nie mam w tej chwili może jasnego programu, ale przede wszystkim powinniśmy słuchać ludzi, słuchać Boga, słuchać Kościoła i wypełniać to, czego właśnie Bóg od nas oczekuje i chce.
Herb jest już, może, wiadomo?
Herb już jest, o tak, długo na niego czekałem, nie zdążyłem nawet wydrukować obrazków pamiątkowych, ponieważ dostałem w środę przed konsekracją. Natomiast jest to połączenie jak gdyby moich korzeni z jednej strony rodzinnych, ponieważ mój tata pochodzi z Wilna, z terenów litewsko-białoruskich i pochodzi z rodziny szlacheckiej, więc jesteśmy rodziną Maculewiczów, herbu Sas, więc nawiązałem do tego herbu, gdzie są dwie gwiazdy i półksiężyc, też jakoś opatrznościowo może. Natomiast ten półksiężyc znajduje się także w obrazie Matki Bożej Ostrobramskiej, więc pozostał ten półksiężyc, pozostała jedna gwiazda i pozostała korona jako właśnie element z obrazu Matki Bożej Miłosierdzia z Wilna. Natomiast u góry oczywiście też herb franciszkański, który pokazuje, że z tego zakonu właśnie się wywodzę.
Posługę przyjdzie księdzu biskupowi pełnić w kraju, cóż, zróżnicowanym i dotkniętym w tej chwili wielkimi niepokojami. Nawet Uzbekistan od pewnego czasu stanął w centrum światowej opinii publicznej również. Księże biskupie, przybliżmy sytuację tamtejszą. Ten półksiężyc z pewnością z herbu będzie też nawiązywał do dialogu z islamem, bo zdaje się, islam tam jest większością.
Chciałbym powiedzieć tak, że na pewno już kiedyś myślałem o tym, że nasze działanie powinno iść jak gdyby z jednej strony w stronę ewangelizacji, to znaczy głoszenia Ewangelii tej podstawowej, odnajdywania ludzi, którzy chcieliby pójść za Chrystusem. A z drugiej strony my jesteśmy właśnie w takim rejonie, gdzie islam jest religią główną, przeważającą. I to jest dla nas wyzwanie, że powinniśmy szukać kontaktu z islamem, z muzułmanami, z tymi, którzy chcą z nami rozmawiać. Chciałbym powiedzieć, że wczoraj miałem audiencję u papieża Benedykta XVI i on powiedział mi to samo, co ja czułem w moim sercu. Mówi, pamiętajcie o tym, że należy szukać kontaktu, że należy szukać dialogu, że Kościół powinien być otwarty także i na tą religię i przede wszystkim uczyć współżycia i tolerancji dla siebie.
Ksiądz biskup dołącza do grupy swoich współbraci zakonnych. Praktycznie misja katolicka powstała w Uzbekistanie w 1997 roku, a pracuje tam ksiądz Krzysztof Kukułka. Proszę księdza, ilu jest katolików i może sytuacja katolików na tle właśnie innych wyznań, innych religii w Uzbekistanie?
Myślę, że należało zacząć od tego, aby poprawić właśnie tą informację, że misja jest od roku 1997, bo to jest tylko w sensie ścisłym, kiedy mówimy o Missio sui Juris jako jednostce, którą Watykan ustanowił. Natomiast
pierwsza jednostka administracyjna, tak?
Tak, natomiast ja przyjechałem do Taszkentu w roku 1991. No i od tego czasu można mówić, powiedzmy, o obecności franciszkanów. Przede mną tam jeszcze był jeden ksiądz decyzjalny, który tam pojawiał się, powiedzmy, i znikał, jeśli tak można wyrazić się. A ja zostałem pierwszym proboszczem, no i początkowo byłem sam, potem zaczęli przyjeżdżać pozostali współbracia. I w chwili obecnej jest 10 kapłanów i 3 braci zakonnych. Mamy oficjalnie zarejestrowane przez władze państwowe 5 parafii w takich miastach, powiedzmy, jak oczywiście Taszkent, Samarkanda, Buchara, Urgenć i Fergana. Oprócz tych miast mamy jeszcze takie 2 stacje, jak mówimy, dojazdowe, misyjne, gdzie być może w przyszłości powstaną też parafie. No ale to jest kwestia jeszcze, powiedzmy, może trochę czasu.
W tym mieście Andzian, które ostatnio właśnie dotknęły rozruchy katolików, nie ma na razie.
Tak, tam parafii nie ma, tam jesteśmy właśnie niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów różnicy jest właśnie między tym miastem a Ferganą, gdzie jest parafia katolicka.
Czy praca, którą przyszło ojcu zaczynać w 91 roku, była pracą kompletnie zupełnie od podstaw? Bo przecież mówi się, że no cóż, pierwsze ślady obecności katolickiej na terenach Uzbekistanu były już ponoć w IX wieku.
To też nie tak, ponieważ według historii to tam chrześcijanie byli już w III wieku. Było biskupstwo w mieście, które nazywa się dzisiaj Merft, a inaczej Mary, to jest na terenie dzisiejszego Turkmenistanu. Również w tych początkowych właśnie wiekach nawet było biskupstwo w Samarkandzie. Ale trzeba dodać, że wtedy to powiedzmy byli chrześcijanie, tak zwani Nestorianie. Potem taka druga fala już powiedzmy katolików, chrześcijan pojawiła się gdzieś w wieku XIII-XIV, kiedy zaczęli właśnie przemierzać w drodze do Chin tą trasę misjonarze, również franciszkańscy. Wiemy o tym, że w XIV wieku część z nich tam zginęła jako męczennicy za swoją wiarę. Potem powiedzmy była długa taka przerwa związana z napływem, prawda, islamu i działalnością Tamerlana, bo Timura, jak u nas mówią. I odrodzenie, powiedzmy, obecności katolickiej wiąże się z zawojowaniem tej części świata przez Rosję, co się zaczęło znowu w XIX wieku. I pierwszym kapłanem, który pojawił się tam oficjalnie i upominał się już, powiedzmy, o to, aby władze dały zgodę na budowanie pierwszej tam kaplicy w Taszkencie, to był ksiądz Sęczykowski z Białorusi zresztą i to był rok 1883. Po tym właśnie fakcie katolików było coraz więcej. Trzeba powiedzieć, że to byli też niestety nasi rodacy zesłani tam przez władze carskie po powstaniu styczniowym i potem dołączyli do nich również jeńcy z I wojny światowej i właśnie to dało powód do tego, aby w końcu tam władze zgodziły się na to, aby katolicy mieli swój kościół, czy nawet swoje kościoły. I na początku XX wieku dzięki działalności księdza profesora Bonaventury Pranaitisa, bo kiedyś profesor w Petersburgu, on sam można powiedzieć, wybudował, czy też zainicjował budowę kościołów, które do tej pory istnieją właśnie w Samarkandzie, w Taszkencie i Ferganie, jak również na przykład w Aszchabadzie, gdzieś tam jeszcze może w innych miejscowościach. I potem w związku z rewolucją październikową znowu działalność kościoła została przerwana i gdzieś tak od lat 30. można mówić, że w ogóle już kapłana nie było i wszystko zostało zrujnowane i zniszczone. I potem odnowienie naszej obecności to był rezultat pierestrojki i właśnie w tym czasie, jak Uzbekistan uzyskał niepodległość, to dokładnie było 1-2 września. I ja w październiku już wtedy się pojawiłem w tym kraju i może to było takie opatrznościowe, że na fali tej odnowy, euforii, oni bez większych problemów, chociaż tak lekko też nie było nam, oddali ruiny kościoła w Taszkencie i to był właśnie już taki punkt, od którego wszystko zaczęło się rozwijać.
No właśnie, 6 lat ojca pracy ze współbraćmi razem dało podstawę do tego, żeby utworzyć misję sui juris, później kolejnych bodajże 9 powstała administratura apostolska.
No to już jest teraz kwestia ostatnich dni, prawda, i decyzja ojca świętego Jana Pawła II.
To jest jak gdyby stwierdzenie, że Kościół na danym terenie już jest jakoś ugruntowany. Obraz obecny. Katolików mamy około 4000.
No, tak można mówić, ale to na zasadzie, że to są katolicy, którzy również tylko siebie uważają za katolików, a o których my tak powiedzmy nie możemy się wyrazić, z tej prostej przyczyny, że praktycznie do kościoła chodzi, tam liczymy tak gdzieś około 500 osób w tych naszych powiedzmy miejscach obecności. Natomiast biorąc pod uwagę pochodzenie wielu ludzi narodowościowe i religijne, to prawdopodobnie byłoby gdzieś tak nawet 4 czy może więcej tysięcy ludzi, którzy gdyby ich zapytać, powiedzieliby, że są katolikami, ponieważ mają powiedzmy pochodzenie takie. Niekiedy tak właśnie jest, że do nas przyjeżdżają ludzie gdzieś tam nawet z wiosek i mówią, że no chcemy, żeby się ksiądz pomodlił za naszego tam zmarłego dziadka czy tam ojca, no który był katolikiem, ponieważ właśnie miał nazwisko takie i pochodził powiedzmy z Kresku Wschodnich, dawnej Rzeczpospolitej, dzisiaj to jest Ukraina czy z Białorusi. No i my się w ten sposób dowiadujemy tylko, że no był gdzieś ktoś tam jako katolik, no ale do kościoła nie znalazł drogi, niekiedy może dlatego, że ci ludzie byli już starzy, schorowani, nie mieli szans albo nie mieli możliwości, bo nie mają też pieniędzy na transport. No i mówię, takich ludzi to rzeczywiście może jest kilka tysięcy, ale praktycznie tych, którzy chodzą, którzy w mszy świętej w niedzielę uczestniczą, to jest około gdzieś tak 500 osób w całym Uzbekistanie.
Księże biskupie, sakra księdza biskupa zbiegła się z dramatycznymi wydarzeniami w Uzbekistanie. Niestety doniesienia agencyjne najczęściej korzystają ze słów prawdopodobnie, bo nic konkretnego nie wiadomo. Co wiadomo?
To znaczy wiem tylko tyle, co mogę przeczytać z prasy, innych informacji nie posiadam, ale to, co powiedziałem w dniu moich święceń biskupich w sobotę, dziękując wszystkim za obecność, powiedziałem, że w tym momencie modlę się także za Uzbekistan, modlę się o to, żeby właśnie tam zapanował spokój i przede wszystkim, żeby nikt nie musiał ginąć.
Z tych doniesień wiemy, że zginęło około 200 osób, nawet więcej.
Nie, podaje mi się, daje 500 osób, przy czym trzeba przyjąć, że to jest o wiele więcej niż się pisze. Mhm. Mimo wszystko 500 to jest informacja, którą podają różne agencje.
Księże Krzysztofie, ksiądz na miejscu, praktycznie zanim te wydarzenia nastąpiły, był. Coś wskazywało, że taka sytuacja może nastąpić?
Ogólnie, że to będzie miało miejsce w Andiżanie, to ja nie mogę o tym powiedzieć, ponieważ no, w Taszkent to jest mniej więcej 300 km w drugim kierunku. Ale na pewno jest taka atmosfera wśród ludzi niezbyt wesoła, ponieważ sytuacja ekonomiczna i polityczna stwarza takie warunki, że no, ludzie, co niektórzy, jak mają możliwość, to uciekają, a ci, którzy nie mogą, gdzieś tam to w głębi serca swoją złość chowają. I właśnie wystarczy, że wtedy ktoś tam tworzy jakiś powód, pewna grupa ludzi, którzy nie mają niekiedy nic do stracenia, no wyszła właśnie nawet na ulicę.
Jak żyją wasi wierni? Czy to jest sytuacja biedy, skrajnej biedy, nędzy?
No myślę o naszych wiernych, nie można by powiedzieć, że oni są takim samym niskim słojem w stosunku do całej ludności, ponieważ ogólnie ci, którzy żyją w miastach, żyją lepiej, ponieważ mają jakąś pracę i to daje im szansę do przetrwania. Natomiast ci, którzy gdzieś tam pracują na ziemi, w różnych tych wioskach i kiszłaka, jak to się mówi po uzbecku, no niekiedy nie widzą pieniędzy miesiącami. Ludzie też pracują w zakładach i nawet i w Taszkencie są niektórzy, że otrzymują zapłatę po kilku miesiącach. I właśnie to jest ta atmosfera, która no stwarza takie warunki, że kiedy ktoś tam gdzieś krzyknie i zacznie się głośno wyrażać, mówiąc w imieniu wszystkich, to właśnie wielu niego może się podłączyć. No i tak myślę, że miało teraz to miejsce w Andiżanie.
Z jakimi uczuciami podejmuje ksiądz biskup posługę teraz właśnie w tak niespokojnym okresie w Uzbekistanie?
To znaczy na pewno z jakimś może niepokojem w sercu, a z drugiej strony z ufnością, że jeżeli Bóg, papież tam mnie posyła, mam jakąś pracę do wykonania. Zresztą zawołanie franciszkanów zawsze było pokój i dobro, więc może będę takim posłańcem tego pokoju i tego dobra dla tego kraju.
Kiedy ksiądz biskup chce jechać?
24 maja wyjeżdżam jeszcze do Polski. Trochę urlopu, trochę z mamą, moim bratem, braćmi. I 21 czerwca z dwoma współbraci z Uzbekistanu wyjeżdżamy do Taszkentu. 26 czerwca w Taszkencie mój ingres do katedry przyszłej może już.
Życzymy wielkiej łaski Bożej w tej nowej pracy, w nowej posłudze administratora apostolskiego Uzbekistanu. Przypomnijmy, naszymi gośćmi w studiu byli ksiądz biskup Jerzy Maculewicz oraz ksiądz Krzysztof Kukułka, pracujący w Uzbekistanie. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.
We wtorkowym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.